Dyskusyjny klub radiowy.
Przedstawiam Państwu gościa dyskusyjnego klubu radiowego, Aleksander Wnuk. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam Państwa.
Multiperkusista, performer, twórca dźwiękowy. Ja bardzo często mówię o tobie poszukiwacz dźwięków. Być może część słuchaczy pamięta nasze rozmowy sprzed kilku, może nawet kilkudziesięciu lat. Rozmawialiśmy po raz pierwszy i kolejny no właśnie na temat bardzo szczególnych umiejętności, bardzo szczególnego świata muzyki, twojego szczególnego świata muzyki.
Tak, spotkaliśmy się ostatni raz 5 lat temu faktycznie. Od tamtej pory dość dużo się wydarzyło, chociaż akurat wtedy byliśmy na etapie rozmowy o chyba pierwszym albumie, który wydałem, też pierwszej takiej większej produkcji, pewnie świadomej produkcji teatralnej wówczas.
Tak. Nie? Także od tamtej płyta Lupnik? Się... Dobrze pamiętam.
Tak, to była płyta Lupnik, a spektakl Art of Living, który już niestety zszedł z afisza w Narodowym Starym Teatrze imienia Heleny Modrzewskiej w Krakowie wraz z poprzednią dyrekcją zakończył
swój żywot. Niestety bywa. Wrócę do tego sformułowania poszukiwacz dźwięku, bo mnie się wydaje, że to jest sformułowanie bardzo, bardzo dobrze cię opisujące. Jeżeli mówimy o perkusiście, to pewnie wyobrażamy sobie to instrumentarium, któremu towarzyszy, ale dla ciebie świat dźwięków, perkusja to jest właściwie każdy przedmiot, który dźwięk wydaje.
No właśnie, wyobrażamy sobie albo nie, bo ja też sobie nie wyobrażam czasem. Ta rola perkusisty, ja to trochę nazywam perkusisty poszukującego, bo to nie jest tak, że wszyscy perkusiści zajmują się eksperymentowaniem, ale tego perkusisty poszukującego, który zajmuje się muzyką współczesną, nową i niekoniecznie też komponowaną lub niekoniecznie też komponowaną przez kogoś innego niż on sam. Faktycznie jest to niekończąca się historia poszerzania tego instrumentarium, czyli obiektów dźwiękowych, poszerzania też strategii, jak z tym dźwiękiem pracować, technologii, która jest używana do czy zapisu tego dźwięku, czy w ogóle generowania go. Także to już mocno wykracza, w ogóle wykonawstwo muzyki nowej wykracza bardzo mocno poza świadomość takiej tradycyjnej, akademickiej bym nazwał, techniki instrumentalnej. To dotyczy nie tylko perkusji. Perkusja sama z siebie już w tej swojej tradycji dwudziestowiecznej europejskiej, ona ma pewien awangardyzm w sobie. Ale oczywiście pracując w instytucji, na przykład w orkiestrze symfonicznej czy w orkiestrze dętej, powiedzmy, że jest to jakaś konwencja, jakiś kierunek albo zespole rockowym, jakby jest mocno zidiomatyzowany i tam oczywiście poszukiwania też mogą następować, ale one są na zupełnie innym gruncie. W tej muzyce nowszej to naprawdę jest cały czas odkrywanie czegoś nowego, może nie dla zasady odkrywania czegoś nowego, tylko to po prostu jest taki tryb pracy poszukiwawczej.
Wiesz, ja bym powiedział, że to też jest rodzaj odwagi artystycznej, bo jeżeli próbuje się poszerzyć ten świat instrumentarium nie tylko o klasyczne instrumenty, ale o przedmioty. Czasami przedmioty, które w ogóle nie kojarzą się z jakimś instrumentarium. Jeżeli to jest na przykład żarówka, albo drzwi, albo łańcuch, albo kawałek blachy, no blacha pewnie już z dźwiękiem się jakoś kojarzy. Ale ty potrafisz jakby z tej kompozycji instrumentów i przedmiotów stworzyć nowy świat właśnie brzmieniowy.
Mówisz o przedmiotach, które siłą rzeczy mogą stać się instrumentem. W sensie można do nich stworzyć jakiś zakres technik wykonawczych. To jest coś, czym ja się zajmuję, czyli mogę wziąć obiekt, który nie ma przypisanych sobie żadnych technik i po prostu potraktować trochę bardziej jak instrument. Oczywiście on jest dużo prostszy w obsłudze niż instrument, który przeszedł swoją długą historię, nie wiem, jak klarnet, wiolonczela, czy saksofon, czy fortepian, czy nawet z perkusyjnych instrumentów kotły, czy marimba. Ale tak czy inaczej dalej mówimy o sytuacji stworzenia dla tego obiektu bądź zespołu tych przedmiotów, takich narzędzi do korzystania z nich jako instrumentów. Druga rzecz jest taka, że te obiekty, one też są same z siebie już obiektami, w związku z czym stworzenie z instrumentu obiektu, czyli czegoś ogołoconego z tej tradycji tego, że przez 30 lat, 20 lat się uczymy na tym grać.
I w ten sam sposób
możemy odwrotnie w ogóle potraktować instrument, czym też się zajmuję i to nie tylko są moje instrumenty, ale również instrumenty moich kolegów, koleżanek z zespołu, które zaczynam i ja i oni również traktować zupełnie nie tak, jak umiemy na nich grać. Ale to wszystko idzie jeszcze dalej, dlatego że nowoczesny instrumentalista musi też zaznajamiać się na przykład z technologią, W związku z czym moje działania wybiegają poza używanie tych obiektów bądź instrumentów w formie obiektów, a wchodzenie już w taki tryb, jak te instrumenty na przykład zamplifikować, nagłośnić. Dużo ostatnio pracuję z cyfrowym przetwarzaniem dźwięku, w związku z czym jak ten instrument nagłośnić, jak ten dźwięk przesłać do danego kolejnego punktu, który ten dźwięk będzie przetwarzał, na przykład w formie już elektroakustycznej muzyki.
No to ja bym powiedział, że jeszcze dalej idziesz, bo pamiętam takie twoje koncerty, w których przyczepione do twoich rąk mikrofony także w czasie wykonywania koncertu pracują i wydają dźwięki, które prowokują twoje ręce, dłonie, ciało.
Tak,
to
tak,
też
tak.
Jest poszerzenie tego świata o kolejną jakąś sferę.
Tak, to jest jakby użycie amplifikacji jako instrumentu, tego co ona może robić, przybliżając, oddalając dźwięk, ale no, tak jak właśnie powiedziałeś, ona wprowadza trochę większą, może wymusza albo inspiruje na wykonawcy trochę większy research w zakresie fizykalności wykonania, co już wykracza trochę poza czysto dźwiękowy aspekt, a wchodzi w tą kwestię, nazwijmy to, z gruntu bardziej teatralnego czy performerskiego, co jest oczywiście siłą rzeczy bardzo mocno związane z muzyką od zawsze. Jednakowoż wiele instrumentów determinuje tą fizyczność w bardzo mocny sposób, ponieważ dany instrument się trzyma w dany sposób i w dany sposób się na nim gra. Na perkusji też tak jest, w sensie na instrumentach perkusyjnych, czy na tym wszystkim, na czym zdarza mi się generować muzykę, ale jednak możemy stworzyć sobie te warunki, nowe jakby środowisko ruchowo-dźwiękowe, w którym no jakoś za każdym razem trzeba się na nowo odnajdować.
No, co więcej, ty chętnie wchodzisz w taki świat. Wiele twoich, nazywam takie koncerty spektaklami, no właśnie oparte jest na ruchu, może nawet na ruchu tanecznym, czasami na rodzaju gry z przedmiotami. Spektakl graffiti twój, który ja nazywam etiudą na maselniczkę.
Tak, to jest faktycznie można nazwać etiuda, chociaż to jest jakby zamknięte dzieło muzyczne George'a Perchisa. To jest jeden utwór, jedna kompozycja i faktycznie to jest bardzo stary przykład takiego działania performerskiego na pograniczu działania dźwiękowego z teatrem, ale z nowszych rzeczy, które realizuję, jest taki projekt, który się nazywa Mad Max. To też kompozycja zamknięta.
To jest nawiązanie do filmu z Melem
Tak,
Gibsonem.
Tak. Nawiązanie do jakby też całej właśnie tej historii. W tym utworze pojawiają się też inne postaci, a na przykład Darth Vader się też pojawia. Mm-hmm. To jest kompozycja Pierre'a Żodlowskiego, jednego z takich czołowych europejskich kompozytorów. Francuski kompozytor mieszkający we Wrocławiu i zresztą równocześnie dyrektor artystyczny Festiwalu Muzyka Elektronika Nowa. Jest to kompozycja performerska przeznaczona dla perkusisty z elektroniką, światłem i dymem. Wszystkie te rzeczy są realizowane na żywo.
Mhm. A ten perkusista, to, dobrze pamiętam, że on jest ubrany w taki strój trochę motocyklisty.
Motocyklowy, tak.
Hełm na głowie.
Tak. Na głowie, tak. I pierwsza część to jest właśnie ten szalony Max, więc to jest czysto choreograficzne działanie, które jest zakomponowane i partytura też jest taka nutowo-graficzna, ale pozostawia bardzo dużo przestrzeni na to, żeby każdy kolejny wykonawca mógł wejść w tą rolę po swojemu. W czasie rzeczywistym Pierre, który jest jakby przy mikserze, przy konsoli, tam ma swoją konsolę do kontrolowania tych wszystkich elementów, o których wcześniej wspomniałem, rozgrywa się taki rodzaj spektaklu. W drugiej części tego utworu to jest taki rodzaj zalotnej gry między właśnie tą postacią główną, która już jest przebrana w nowy strój, o parach dymu i tego spektakularnego światła, gra sobie z takimi wielkimi wyświetlanymi ustami na dużym bębnie. Jakby jest tam oczywiście granie na tym instrumencie, ale jest to działanie dosyć wobec tej postaci reprezentowanej przez usta. A w trzeciej części jest to taka sekwencja wibrafonowa, znowu w nowym kostiumie, też dużo dymu.
Tworzycie teatr. Tak, to jest zupełnie coś innego, nowego.
Tak, ta choreografia jest częścią kompozycji dźwiękowej. To jest jeszcze bardziej spektakl niż to graffiti. Czy Amfas, o którym kiedyś rozmawialiśmy, to też jest w ogóle też inna historia.
To jeżeli pozwolisz, trochę muzyki, twojej muzyki.
Okay.
Posłuchajmy. Aleksander Wnuk jest dzisiaj gościem dyskusyjnego klubu radiowego. Rozmawiamy o muzyce multiperkusyjnej. Nie wiem, czy to jest poprawne określenie, ale korzystasz z różnych światów dźwięków. Ba, twoje ciało jest bardzo często dźwiękiem. Widziałem takie koncerty, w których nie trzymasz w ręce żadnego instrumentu, a posługujesz się tylko dłońmi, które uderzają w poszczególne części ciała. Co więcej, trochę melorecytacji w tym wszystkim. Wydaje się jakiegoś języka, może przypominającego język dadaistów, czyli do czegoś podobny, chociaż zbudowany przez autora samodzielnie. Tak mi się to wszystko jawi.
Tak, tu dużo wątków dotknąłeś. Perkusja zawsze jest mocno związana z językiem od jej początku, w związku z czym ten rodzaj relacji jest bardzo bliski. Też ostatnio współtworzyliśmy w ramach jednego z projektów zamówień kompozytorskich z moim zespołem, ze spółdzielnią muzyczną, utwór właśnie, którego podstawą był nowo stworzony język przez baskijskiego młodego kompozytora i z niego stworzona warstwa dźwiękowa. Ale jeszcze wspomniałeś ciekawą rzecz, że ciężko nazwać te rzeczy, które robią dzisiaj poszukujący perkusiści. Jest takie grono, w Europie to grono jest oczywiście duże, w Polsce jest również grono osób, to nasze grono, każdy sobie realizuje swoje przedsięwzięcia, rozmawiamy, dyskutujemy, wymieniamy jakieś tam różne swoje poglądy, inspirujemy się nawzajem, też często współpracujemy, tu mówię o różnych polskich postaciach, jak Miłosz Pękala, zresztą rzeszowianin również, tak. Hubert Zemler, Wojtek Kurek, jest w Polsce, nawet już teraz, żeby nie wymieniać, w Polsce jest olbrzymie grono eksperymentujących perkusistów i część z tych osób jest w jakiś sposób powiązana z akademickim środowiskiem. No, chociażby ja i Miłosz Pękala jesteśmy wykładowcami na dwóch uczelniach artystycznych, muzycznych w Polsce, w Warszawie, Kraków. W związku z czym siłą rzeczy przy jakichś konferencjach, ale też przy naszych własnych spotkaniach, bo często razem współpracujemy, trochę jest tak, że rolą naszą w tym poszukiwaniu jest też próba nazywania. Zawsze sobie zadaję to pytanie, jak bardzo przywiązujemy się do tych definicji, do tego nazewnictwa i jak próbujemy zawsze pomyśleć, a perkusja to, ale ma multiperkusja, to czyli co? A z drugiej strony no, jakby sama perkusja ma w siebie wpisaną jakieś zróżnicowanie, jakąś wielość, a nowa perkusja multigatunkowość, multimedialność, w związku z czym nazywanie tego multiperkusją też jest takie dziwne. Mhm. Samo określenie multiperkusji odnosi się do tego rodzaju wykonawstwa, kiedy gra się nie na jednym instrumencie perkusyjnym, tylko po prostu na wielu i gra się muzykę zakomponowaną, współczesną, bo w muzyce rozrywkowej można grać też na wielu instrumentach perkusyjnych równocześnie, ale nie nazywa się tego multiperkusją, tylko na przykład perkusjonaliami. I to nazewnictwo wprowadza duży zamęt w Polsce.
Ale to pokazuje, że nie radzimy sobie.
Po percussion po prostu.
Ale nie radzimy sobie z tą rzeczywistością. To znaczy próbujemy ją zdefiniować, nazwać, żeby nam było trochę łatwiej, żebyśmy się poczuli bezpieczniej, a wy...
No za chwilę sobie to utrudniamy.
Dokładnie.
Tak.
Wymykacie się.
Wytrącamy. Wytrącamy samych siebie z tego jakby tego normatyzowania. Ale na tym trochę to polega, że żeby prowadzić też te działania naukowe, dydaktyczne, to te rzeczy próbuje się nazywać. A zaraz się je próbuje rozszczelniać, bo jednak to działanie kulturowe, artystyczne, czy dalej też edukacyjne, czy warsztatowe, bo te wszystkie rzeczy się odbywają na dosyć wielu gruntach. To nie są tylko koncerty i akademia muzyczna jako miejsce, gdzie uczymy. Trochę o to chodzi, żeby sobie podkładać kłody pod nogi i próbować odpowiadać, a zaraz potem podważać troszkę swoje decyzje.
Ja mam wrażenie, że wy manifestujecie, ty i poszukujący perkusiści, manifestujecie jakiś taki rodzaj wolności artystycznej. Te eksperymenty bardzo często idą tak daleko, że wydaje się, iż oto właściwie mamy do czynienia z nieustającą improwizacją. Co w duszy gra, to proszę bardzo, widzu, możesz z tego skorzystać, możesz ten świat pokochać, możesz go odrzucić, twoja decyzja. Ja właściwie tworzę dla siebie. I mnie interesuje bardzo odpowiedź na pytanie, kim jest w takim razie taki muzyk, taki instrumentalista jak ty. Kim jest?
Nie wiem, to się okaże. Chyba to pytanie jest nieobecne w moim krajobrazie. Rzeczywistość wygląda tak, że rzeczy się dzieją cały czas. I dzieje się ich ogromna ilość. Jakby w tej sytuacji, w której ja jestem wespół z moimi różnymi współpracownikami, współpracowniczkami, osobami, z którymi razem coś robimy, też sami decydujemy o kształcie tej działalności. To ja mówię i zarówno w przypadku działalności zespołowej ze spółdzielnią muzyczną, czy moich jakby takich side projectów eksperymentalnych, różnych, nie wiem, duetów, grania elektroniki i tak dalej. I te działania solowe, które też są w jakiś sposób zdywersyfikowane. To się dzieje cały czas. I no nie mogę powiedzieć, że cały czas czuję, że coś nowego robić, zinspirować się cały czas. Bardzo dużo kryzysów w tym wszystkim. Na niektóre rzeczy nie ma czasu na taką dłuższą dygresję, na taką dłuższą, jakąś, jakieś dłuższe zawieszenie się nad tym, ponieważ tego się dzieje bardzo dużo. Sami decydujemy, jak chcemy, żeby to wyglądało. Sami decydujemy o tym, jak realizujemy te przedsięwzięcia. Sami przed sobą zupełnie odpowiadamy za jakość. Sami kolektywnie i demokratycznie współpracujemy, decydujemy i troszkę jest tak, że bardzo trudno jest znaleźć moment, w którym trzeba przerwać i dać sobie przestrzeń, a ona jest potrzebna po to, żeby nie myśleć cały czas o tym poszukiwaniu, inspirowaniu się, działaniu, tylko żeby jakby zregenerować trochę umysł do tego, że żeby to dalej robić, a powiem więcej, bo to tak może brzmi dziwnie, ale jest to po prostu rodzaj codzienności.
No dobrze, czy ktoś dla ciebie specjalnie pisze utwory?
Tak, jest kilka różnych sytuacji, bo to by trzeba było właśnie porównać tych kilka jakby gruntów, na których działam. To różnie bywa. Zarówno w tym działaniu solowym, jak i kameralnym ze spółdzielnią muzyczną, bądź w innych współpracach z innymi zespołami. Często jest tak, że realizuje się na przykład jakieś zamówienia kompozytorskie, call for scores albo call for collaborations, czyli jakby się używa tej nomenklatury angielskiej nadal w Polsce, po prostu rodzaj takiej współpracy, w której bardziej lub mniej jako muzycy wykonawcy w przyszłości jesteśmy zaangażowani w procesy twórcze, ale jednak ta proporcja naszego udziału do udziału kompozytora czy kompozytorki, mówię o takich trochę klasycznie powiedzmy, ujmując tą kwestię, jest różna, ale tak, duże grono nowych utworów, które gram, a tych prawykonań rokrocznie jest bardzo duże. Kilkadziesiąt rzeczy, których prawykonujemy w różnych formułach w ciągu roku, więc i tak co roku, więc to jest olbrzymia ilość repertuaru. To tak, są pisane przez kogoś, dla mnie, dla nas, ale są też takie sytuacje, w których jakby tworzę swoją własną muzykę. Mam kilka takich właśnie przedsięwzięć, w których głównie ostatnio akurat skupiamy się na muzyce elektronicznej, w związku z czym nie używam zbyt dużo instrumentarium tradycyjnego albo w ogóle perkusyjnego. No i ostatecznie są też utwory, które już są skomponowane.
No dobrze, a kompozytor, który do ciebie się zgłasza, tłumaczy, dlaczego właśnie ciebie widzi jako wykonawcę i tobie dedykuje utwór?
To jest dosyć rzadka sytuacja, żeby w tym środowisku wyszło tak, że słuchaj, Alek, chciałbym napisać utwór, czy chciałbyś go zagrać? Rzeczywistość jest taka, że to zazwyczaj te działania są jakoś instytucjonalnie podpięte. Jest to związane albo z jakimś grantem, albo z jakimś programem, albo z jakimś festiwalem. I zazwyczaj jest tak, że te decyzje, kto komponuje, kto wykonuje, kto kuratoruje, to wszystko jest w jakiś sposób połączone i podyktowane trochę podejściem do wykonawstwa takiej muzyki. Jeżeli ktoś wie, że potrzebuje takiego wykonawcy, no to się do niego czy do nich zwraca. Jeżeli my wychodzimy jako muzycy z inicjatywą, no to my też możemy znaleźć kogoś, że słuchaj, chciałbym, żebyś napisał dla mnie utwór. No i zaczynamy rozmawiać o tym, jaki to ma być utwór. No takim dobrym przykładem jest sytuacja, która odbyła się w 2021 albo 2022 roku. To był koncert We're Here na warszawskiej jesieni. Kuratorem tego koncertu był kompozytor Rafał Ryterski i on chciał też skomponować na ten konkretnie koncert utwór solowy i od razu zwrócił się do mnie ze względu na właściwości tego utworu. Właśnie w tym przypadku też jest tylko jeden instrument werbel, taki tradycyjny. Ten wykonawca jest tak powiedzmy prawie nagi w takiej klatce z plexi, więc jest przezroczysta. Ta klatka, tylną ścianę ma stalową. No i ta klatka jest instrumentem, który jest też
no, symbolem bardzo poważnym.
Symbolem bardzo mocnym. Tutaj też nawiązywaliśmy do Susan Sontag, do różnych esejów związanych z chorobą jako metaforą. To był taki głębszy proces, w którym byliśmy razem. Jakby obaj próbowaliśmy dotknąć problematyki ciała nienormatywnego, queerowego. I do tego jest potrzebna no nie tylko muzyczna i teatralna, ale w ogóle bardzo osobista współpraca między dwiema osobami, żeby postawić siebie w tej sytuacji choreograficznego działania z instrumentem, który jest no, obiektem jest klatką. Człowiek jest jakby na pokaz dany, jest prawie nagi, jest bezbronny, a równocześnie chroniony w tej klatce. Ta klatka jest instrumentem dźwiękowym, akustycznym, ale ona też jest źródłem dźwięku do przetwarzania elektronicznego i jeszcze dodatkowo są podłączone do niego takie mikrofony, które zbierają sam sygnał uderzenia, wysyłają go do komputera, żeby tam on generował dodane akcje, które są tam w jakiś sposób zaprogramowane. Więc to jest trochę taka sytuacja, kiedy faktycznie konkretna osoba wyobraża sobie konkretne rzeczy i że to będzie konkretna osoba wykonywała. Jeżeli ta osoba, której to jest proponowane, jest tą, która na tym miejscu się chce znaleźć, no to tak to wygląda. Ale zamówienia na przykład ze spółdzielnią muzyczną przebiegają w trochę inną stronę. No, na przykład otwieramy program Call for Collaborations, robimy konkurs, dostajemy zgłoszenia, wybieramy osoby, z którymi chcielibyśmy pracować i potem z nimi pracujemy.
No to piękna sytuacja. I w jakim sensie komfortowa. Trochę muzyki twojej znowu. Zgodziłbyś się z taką tezą, że twoje poszukiwania idą coraz dalej w strukturę dźwięku?
Nie studiuję akustyki, nie jestem specjalistą w tej materii, więc nie mogę powiedzieć, żebym od strony fizycznej tutaj był szczególnie kompetentny. Ale od strony bardziej, może niekoniecznie intelektualnej, tylko od strony bardziej intuicyjnej jak najbardziej. Ponieważ większość ostatnich działań, które mają w swoim gruncie jakiś rodzaj eksperymentowania, improwizowania i komponowania bądź półkomponowania, że tak to powiem, jest skupiona trochę na graniu z formą, czyli w zasadzie z kompozycją, ale w zasadzie jest skupiona na pracy z dźwiękiem jako takim. Dla mnie akurat ostatnimi czasy bardzo ciekawe jest znajdowanie tych ekwiwalentów w strefie cyfrowej. Te koncerty, które gramy, czy to jest mój duet z Michałem Lazarem, to muzyka bardziej dark ambientowa, chociaż w tym momencie są to bardziej ambientowe piosenki, czy jeszcze taka mocniej elektroniczna, dyskotekowa, nawet można by powiedzieć, może nie dyskotekowa, ale takie hard disco z Piotrkiem Peszatem, trochę inspirowane też mszą renesansową, która jest tam gdzieś ukryta, to oprócz formy, tam nie ma performatyki takiej wykonawczej, w sensie gramy na instrumentach elektronicznych. Na stole leży komputer.
Czyli pełna dyscyplina jakby, tak?
Oczywiście jak ktoś idzie na rave, na festiwalu muzyki elektronicznej, no to tam jest pełno performansu. Są światła, są dymy, ci ludzie, którzy wykonują to ostre techno, to też jest performance. I to, co się dzieje na widowni, to też jest performance. Ale w tych przedsięwzięciach to działa trochę inaczej. Ale to jest ciekawy przykład do może opowiedzenia. Jeden z takich moich najważniejszych zrealizowanych projektów w ostatnich latach, czyli Form and Disposition. To jest duże przedsięwzięcie, którego się podjęliśmy, żeby zrekonstruować i transkrybować w zasadzie kompozycję Zbigniewa Karkowskiego. To był polski mistrz terroru noizowego, że tak to powiem. I ten utwór rekonstruowałem właśnie z Piotrem Peszatem razem i transkrybowany on jest do takiej formy nowszej. To jest utwór na perkusję i elektronikę, Life Electronics, tak dokładnie. Tam bardzo dużo pracuję, oprócz tego, że z taką ekstremalną fizycznością i haptycznością muzyki, to właśnie nad przetwarzaniem dźwięku akustycznego w dźwięk, w tym wypadku narzędziami cyfrowymi. Oryginalnie to było robione narzędziami analogowymi. I tutaj ta praca nad detalem dźwiękowym, poszerzania tego spektrum dźwiękowego instrumentarium przez przetworzenia elektroniczne, które ja realizuję równocześnie też na żywo, no to naprawdę była taka heroiczna praca badająca poniekąd dźwiękowość i jej wpływ, w tym wypadku dosyć ekstremalny, fizyczny, bardzo głośny, długi, dość agresywny utwór noise'owy. No już graliśmy go w różnych miejscach i naprawdę jest bardzo ciekawe, jak to pracuje.
No dobrze, z drugiej strony widziałem wykonanie bardzo kameralne, wyciszone. To właściwie jest koncert na dwie misy. Pierluigi Bilone jest autorem tego utworu. Bardzo subtelne, piękne dźwięki, które powstają w wyniku dotykania się dwóch mis, którymi posługuje się muzyk. Kapitalne to było zupełnie.
Minimalizm i maksymalizm to są zawsze bardzo, bardzo ciekawe dwie skrajności. Mnie oczywiście bardzo ciekawi praca na bardzo cichych zjawiskach dźwiękowych, delikatnych zmianach, na niuansach. Powiedziałbym, że akurat w realizacji ostatnich przedsięwzięć solowych jest tego mniej, ale jest tego coraz więcej w realizacji przedsięwzięć kameralnych. Kolejna rzecz jest jednakowoż dosyć istotna, że jako akademik też staram się troszkę rozbijać tą akademicką bańkę takiej edukacji szkolnej i wprowadzać taką muzykę na akademię. Mówię o tym dlatego, że o tych ekstremach się rzadko mówi, bo one generują takie rodzaje wykonawstwa, czy nawet czasem takie rodzaje wirtuozerii, czy wymagają zupełnie innego podejścia technicznego, ponieważ musimy dopiero dojść do tego, jak pracować z danym dźwiękiem. Nie ma zawsze gotowej techniki.
Jak to też odkrywanie świata.
Do tego instrumentu, jak podejść do takich ekstremów, jak z nimi funkcjonować. Ja też różne eksperymenty ze studentami robię. Po prostu obserwuję ich zaskoczenie, jak bardzo jest to może odległe od oczekiwania tego, jak to na akademii może wyglądać. I to jest bardzo ciekawe, że mogę to realizować w działaniach jakby artystycznych, ale też właśnie w dydaktycznych. Te rzeczy ze sobą fajnie współpracują, a pięknie widać na działaniach z ludźmi, którzy są, nazwijmy to, laikami. Realizujemy na przykład ze spółdzielnią muzyczną warsztaty w Muzeum Sztuki Współczesnej Mozart w Krakowie rokrocznie. I tam ludzie przychodzą na nasze warsztaty, które są związane na przykład z wystawami, które są obecnie wtedy w Mozarku przedstawiane. I te spotkania są bardzo ciekawe. Ten rodzaj dyskusji z osobami, które nie mają tego bagażu, tego akademickiego, tylko mają czystą otwartość na to, co się wydarzy, te rzeczy się pięknie łączą.
No czekaj, ale to powiedz mi, dlaczego potrzebna ci jest ta ścieżka akademicka?
No właśnie
ty jesteś poszukującym muzykiem, a jednocześnie chcesz, nie wiem, dzielić się, chcesz uczyć, chcesz jakby ten świat wprowadzać jednak w jakieś systemy?
Ja ostatnie 2-3 lata faktycznie poświęciłem dużo więcej czasu pracy na akademii, tak samo jak pracy kameralnej też w spółdzielni, ale trochę zaczynam rozumieć, dlaczego i po co. Nie wiem, doktorat, habilitacja to są jakby rzeczy, które się po prostu dzieją przy okazji tych wszystkich. No, doktorat nie, bo jego trzeba zrobić specjalnie, ale habilitacja dzieje się trochę, jak się ktoś czymś zajmuje.
No tak, jest wynikiem
to
jest wynikiem aktywności, tak, oczywiście.
Więc jakby to są rzeczy drugoplanowe czy trzecioplanowe. Mnie niesamowicie satysfakcjonuje, jeżeli spotykam się z dużo młodszą ode mnie osobą, no w tym momencie to są, już mogę powiedzieć, dużo młodsze osoby ode mnie, z jakąś chęcią poszukiwawczą. Jeżeli tego nie ma, to jest oczywiście trudno sobie wytłumaczyć, po co to robię. Dla siebie robię to o tyle, że te dwie rzeczy na siebie działają bardzo dobrze. Dydaktyka z działaniami, nazwijmy to, naukowymi, w jakiś rodzaj badania. To badanie też jest w tym działaniu artystycznym, w związku z czym te rzeczy się inspirują. Dydaktyka inspiruje działania artystyczne i vice versa, a generalnie ogólnie i tak tworzy to jakiś krajobraz kulturalny. I to nie tylko ma wpływ na to, co się dzieje w jednym mieście w Krakowie czy w kraju, ale jakby generalnie też na jakiś taki krajobraz. Więc ja bym powiedział, że dla mnie o tyle właśnie jest to ciekawe, inspirujące, ale czuję jakiegoś rodzaju chyba mimo wszystko, nie wiem, może to powiem, że misję tak? czy powołaniem, że są zbyt jakieś wielkie słowa, bo to nie jest takie wielkie. Nie uznaję tego za jakąś taką wzniosłą ideę, tylko zwyczajnie czuję, że jest to potrzebne, obserwując to, jak wyglądają studia, a jak sobie wyobrażam, że ja bym chciał, żeby wyglądało, oczywiście jestem troszkę z innej perspektywy, bo teraz sobie myślę, a mogłoby być tak, a mogłoby być tak. 20 lat temu o tym nie myślałem w ten sposób. Czuję, że to nie jest dla mnie też, że to jest trochę szersze. Nie staram się o tym myśleć, że robię to, jak to się mówi, dla następnych pokoleń, bo że jest, nie wiem, może za 30 lat będę miał ten rodzaj podejścia, nie wiem, może to się zmienia z wiekiem, ale zauważam jakąś potrzebę robienia tego i widzę, że to istnieje gdzieś w jakimś krajobrazie, co jest niezwykle satysfakcjonujące i napędza.
Ja myślę, że też bardzo piękne. Artysta, który tak daleko wybiega, tak szuka, chce jednocześnie odwrócić głowę i spojrzeć, że warto pochylić się nad tymi, którzy może będą za chwilę też chcieli biec za nim.
To jest fajne obserwować, że osoby, z którymi ja pracuję ze studentami, dostają się na przykład do orkiestry, dostają się na jakiś konkurs, przesłuchanie, na jakieś warsztaty, albo że inspiruje ich to do chodzenia na wydarzenia kulturalne, to też już jest duża rzecz, jeżeli nie każdy musi osiągnąć jakiś sukces, wygrać coś dostać, nagrodę, czy dostać się do orkiestry, czy coś takiego. Może trudno jest przygotować kogoś do tego, żeby mógł na przykład grać ze mną w spółdzielni muzycznej w tym momencie, bo to jest dosyć długa droga, tak, ale jest to... Jest to bardzo ciekawe, ale jest jeden przykład w działalności naszej zespołowej. Pracowaliśmy z Zygmuntem Krause przez ostatnie już chyba 2-3 lata. Genialnym, czołowym polskim kompozytorem, z którym też wydaliśmy ostatnio płytę. Że jest ciekawe pracować z taką postacią, która ma bardzo życzliwe i otwarte podejście do takich osób jak my, które oczywiście już też w środowisku są jakoś ustabilizowane, ustatkowane. Nasz zespół działa szeroko i w tym krajobrazie już funkcjonuje, istnieje i robimy jakby sporo i chcemy dalej robić, ale nadal jesteśmy kilka pokoleń młodsi. I spotykamy się z osobą, która jest uznanym kompozytorem, uznanym profesorem, już emerytowanym w tym momencie, postacią o olbrzymim dorobku i pracujemy w fantastycznych warunkach i jakby chciałbym, będąc w wieku profesora Krause, być tak otwarty. Więc
myślę, że to ci grozi.
Zobaczymy, bo wiele rzeczy ma na to wpływ, ale to jest jakby taki dowód, że są takie osoby, tak samo jak Artur Zagajewski, no, dużo młodszy od profesora Krause, kompozytor, który jest zupełnie punkowy, anarchistyczny i jest też profesorem na Akademii. Można. Nie musi to być takie, jak było 100 lat temu. Wydaje mi się, że tak jest ciekawiej.
Bardzo ci dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Mam nadzieję, że mnóstwo ciekawych projektów przed tobą i także interesujących spotkań z młodymi ludźmi, utalentowanymi i też poszukującymi. Aleksander Wnuk, multiperkusista, performer, twórca dźwiękowy, ale także profesor Akademii Muzycznej w Krakowie. Dziękuję.
Dziękuję za uwagę.
Dziękuję. Wszystkiego dobrego.
Dyskusyjny klub radiowy.